Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a obok mnie ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, badacz dziejów Kościoła, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i witam Państwa.
Ja mam przed sobą książkę, która z wielu powodów sprawia, no, że czuję się trochę niezręcznie, dlatego że jej autor wykazuje się w tej książce doskonałą pamięcią, opisuje właściwie całe swoje życie z tak licznymi detalami, że właściwie trudno uwierzyć, że ktoś to wszystko może pamiętać. A ta książka to powroty minionego czasu, a jej autor jest właśnie obok mnie. Księże profesorze, dlaczego ta książka powstała?
Jeśli pan pozwoli, to ja najpierw złożyłbym pewne oświadczenie w związku z tą książką, ponieważ zaskoczyło mnie samego, kiedy ją dostałem, to co znalazłem w indeksie nazwisk, mianowicie przy niektórych nazwiskach, dość licznych zresztą, jest adnotacja TW i odpowiedni pseudonim. To jest absolutnie rzecz, której ja nigdy w życiu bym nie dopuścił, gdybym widział, zobaczył, jak wygląda indeks przed drukiem. I dlatego wszystkich Państwa, którzy mogą się czuć z tego powodu dotknięci, bardzo serdecznie przepraszam i jeszcze raz oświadczam, że ja nie bawię się w taką kategoryzację ludzi i nigdy w życiu takiego czegoś bym nie dopuścił. W tekście na ten temat nie ma żadnej aluzji i naprawdę nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności i bardzo serdecznie wszystkich Państwa przepraszam.
Niemniej jednak, niezależnie od tego oświadczenia księdza profesora, no chciałbym, żebyśmy porozmawiali o meritum, o tej książce, o jej treści. I ja może powtórzę to pierwotne moje pytanie. Dlaczego ta książka powstała?
Właściwie to ja sam nie wiem, dlaczego ona powstała. Dlatego, że ja zacząłem pisać tę książkę. Jeszcze wtedy pracowałem. No to znaczy, ja na emeryturze jestem blisko 17 lat, więc tak długo mniej więcej trwała ta praca nad tą książką. No dlaczego powstają takie książki w ogóle? Dlatego, że człowiek chce się wypowiedzieć na tle nie całego życia, bo to nie jest opisane całe życie. To jest to życie, moje życie w tych kręgach oficjalnych. I wydawało mi się, że pewne rzeczy warto odnotować, dlatego że ja stwierdzałem na przestrzeni tych lat, że panuje taka ogromna niewiedza tego, co się kiedyś wydarzyło i co niekoniecznie trafia do monografii, czy nawet powiedzmy do jakichś bardziej syntetycznych opracowań, ale nigdy nie myślałem, że ta książka się ukaże za mojego życia drukiem. To było zupełnie coś, co mnie samego zaskoczyło, no ale dostałem propozycję taką z IPN-u, trudną do odrzucenia i byłem przekonany, że to nie będzie sensacyjna jakaś opowiastka, ale że będzie to kawał historii.
No kawał historii bez wątpienia jest, bo dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tej pozycji, ja tylko powiem, że ona ma blisko 900 stron i rzeczywiście opowiada bardzo szczegółowo, ale poza opowieścią bardzo szczegółową, to co jest jej cechą charakterystyczną, to jest to opowieść szczera i napisana takim mądrym, prostym, zrozumiałym językiem.
No szczera jest, dlatego że ja właściwie tutaj ograniczam się do podawania i skomentowania pewnych faktów, które ja uważałem, że były ważne.
Ale nie zawsze wygodne.
No może niewygodne, ale te niewygodne fakty starałem się przedstawić tak, żeby to nie była jakaś napaść. Aczkolwiek nieraz trzeba było powiedzieć prawdę i nie można było go tylko owijać bawełnę. Pan mówi, że to jest język prosty. Oczywiście tak. O to się starałem.
Ta opowieść sięga do czasów przedwojennych. To ja chciałbym zacząć od takiego cytatu. W czwartek przed wybuchem wojny słyszało się różne opinie. Mnie interesowało przede wszystkim to, czy pójdę do szkoły. No i choć ten tornister był przygotowany, to do drugiej klasy ksiądz profesor wtedy nie poszedł.
No nie poszedłem i może sprzed wojny są pewne rzeczy bardzo szczegółowo przedstawione, ale ja od 5 roku życia pamiętam nie wszystkie zdarzenia, ale te, które mnie wtedy interesowały, to pamiętam. Nie?
Wojna księdza profesora ukształtowała.
Oczywiście, bo ja od grudzień albo styczeń 40 roku, to tego dokładnie nie pamiętam, co musieliśmy stawić się w szkole. To była niemiecka szkoła. Nas jako Polaków uważano tam, że to jest taki Restpol, a więc resztówka, która szybko zniknie. Najpierw chodziliśmy do szkoły z Niemcami, potem nas rozdzielili, ale niemiecka szkoła była przez cały czas. No i tę szkołę oczywiście pamiętam świetnie.
Z tą też szkołą u księdza profesora było różnie, bo prymusem nie był ksiądz.
Nigdy nie byłem prymusem. To znaczy, powiedzmy, ja powiem zupełnie tak, jak było. Ja byłem po prostu swego czasu bardzo leniwy, więc, a ponieważ mnie łatwo przychodziło wszystko, dlatego człowiek po prostu się nie uczył.
Ksiądz też pisze w książce o tym, że no, był takim krąbnym trochę uczniem.
Proszę pana, krąbnym. Mój ojciec był rozstrzelany w grudniu 1939 roku. Sytuacja człowieka w szkole, który nie ma ojca, gdy ojciec nie przyjdzie w jego sprawie, rozmawia z nauczycielami, spychają człowieka na margines. I to rodzi reperkusję, pewną agresję. I to u wielu się spotykało, u mnie też. Jeśli mnie by traktowano na równi z innymi, to ja nie byłbym krąbny, ale niestety to było inaczej. Może i mój charakter był taki, no ale ja przede wszystkim zawsze się broniłem.
Także przed wstąpieniem do Związku Młodzieży Polskiej.
No nie, to w ogóle nie broniłem się, bo ja ani nie myślałem o tym, żeby wstąpić.
Ale propozycja padła.
O, no propozycja. Propozycja podała prawie każdego tygodnia. Ale ostatni raz, no nie wiem, czy dwa tygodnie przed maturą może, nie? Powiedziałem, że ja matury nie znam. Mówię, to jest moja sprawa i koniec, nie? Ale nie zdało u nas 6 zetępowców, a tylko jeden nie zetępowiec.
To też dochodzimy do takiego momentu wstąpienia do seminarium, ale to też nie była taka decyzja jednolita, bo ona była poprzedzona z jednej strony wahaniem, choć mama bardzo tego chciała.
Na ogół mamy chcą tego, ale to nie może wpływać na decyzję. Wstąpienie do seminarium to nie jest kwestia, że ktoś chce czy nie chce, czy może pójść na studia, czy nie może pójść na studia. To jest problem trudny i tego nie można opisać i wyjaśnić jednoznacznie. Ja jeździłem wtedy, mierzyłem pola dla cukrowni, proszę pana, cały tydzień w terenie i ja o jednym tylko myślałem, pojechać tam czy nie pojechać. I pojechałem ostatniego dnia.
I potem ta krótka jednak praca duszpasterza.
4 lata, ale muszę panu powiedzieć jedno, że ja niechętnie tutaj do Lublina przychodziłem na te studia, dlatego, że ja rzeczywiście lubiłem pracę parafialną. To mnie wciągało i to lubiłem. Dopiero później, jak tu się człowiek wciągnął, no to trzeba było to robić. No.
Przyjechał ksiądz profesor do Lublina i właściwie ten fragment książki poświęcony, to jest druga część, tak, poświęcony Kulowi w dużej mierze, to jest właściwie swoista historia Lubelskiego Uniwersytetu.
W pewnym sensie tak, tylko że to ja piszę o dosyć małym wycinku, a nie o całym uniwersytecie. Chociaż wtedy Kul był taką jedną wielką rodziną. Wszyscy się znali i to było właśnie coś, co mnie trzymało w Lublinie. To się potem radykalnie skończyło. Po wielu, wielu latach, ale się skończyło. Kul wychowywał rzeczywiście wtedy ludzi, no, którzy się przydali. Nie wszyscy oczywiście zdali ten egzamin w 100%. Było wielu takich, którzy potem poszli za karierą.
Ale czy nie obawia się ksiądz profesor, że tej części właśnie o uniwersytecie za tą szczerość kilka osób co najmniej może się, no nie wiem, obrazić czy mieć pretensje?
Na pewno się obrażą. Na pewno się obrażą, ale muszą jedno powiedzieć, że tam nie ma nieprawdy. Poza tym pewne rzeczy drastyczne, które miały miejsce, ale które moim zdaniem były tylko epizodyczne. W ogóle ich nie poruszam.
To efekt takiej autocenzury?
Nie, po prostu ja wartościowałem pewne rzeczy. Powiedziałem sobie, no była nieraz jakaś, powiedzmy, no nieprzyjemność taka czy inna, nie? Wynikająca nie wiadomo z czego, powiedzmy, no z czyjejś, powiedzmy, w takiej, a nie innej postawy, czy jakiejś z okoliczności jakieś, nie? No ale ja powiedziałem sobie, no to była okoliczność, raz zaszła, powiedzmy to i koniec. No po co to wspominać?
Ale jednak z tego fragmentu też wyłania się obraz tego środowiska kulu, no nie takiego krystalicznego.
Bo nic nie jest doskonałe, nic nie jest krystaliczne, kul też nie był, ale przy tych wszystkich ludzkich problemach, jakie występowały, to jednak nad tym wszystkim była zawsze Deo et Patria, nie? To jednak... To nie były puste słowa wtedy.
W wielu fragmentach ksiądz profesor podchodzi tak bezkompromisowo i opisuje też, że sam zachowywał taką postawę, co chyba zresztą odbiło się na karierze, tak bym powiedział, księdza profesora.
To, że ja nie otrzymywałem administracyjnych jakichś takich funkcji, ja się temu nie dziwię. Jednak do takich funkcji tam dziekana, prorektora, rektora, trzeba ludzi kompromisu.
No ale historia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pokazała, że no, ci, którzy szli na kompromis, często też no, gdzieś się w tym kompromisie zatracili.
Ale wszyscy muszą iść na kompromis, którzy takie funkcje spełniają. A ja niestety z kompromisem zawsze byłem na bakier. Poza tym, proszę pana, no, mnie interesowało, szczególnie mnie interesowała prasa, nie? Natomiast nie, ja nie umiałem też urzędować, nie? Ja bym wiele szkody narobił, gdybym miał taką funkcję i dlatego nie mam o to pretensji absolutnie. Natomiast ja miałem jedno, znaczy to prowadziłem krótko ABMK, ale proszę pana, doznałem na prawie porażki takiej, która mnie ostatecznie zniechęciła do robienia czegokolwiek, bo to, że ja, że to, co oni w tej chwili mają, to jest moje dzieło, to nie ulega wątpliwości, bo przed moim dyrektorowaniem nie było ani lokalu, ani w zasadzie zorganizowanej pracy, powiedzmy, były akta, było mikrofilmowanie, był dokumentator i tego. Ja to zrobiłem wszystko, i pracownie, i wszystko. Ale no, w książce jest napisane, kto i jak mnie załatwił.
To jeszcze a propos nazwisk, ksiądz profesor wymienia te osoby, które wywarły szczególny wpływ na życie, na pracę.
Na przykład ja uważam, że no, rektorem takim humanistą i takim, który rzeczywiście ten ideał kulu najwyżej cenił, to był Rechowicz. Krąpiec niewątpliwie, proszę pana, to był człowiek, który wysoko stał to w nauce, nie? I sam ten fakt już służył kulowi dobrze, nie? Dlatego, że Krąpiec był przecież w pewnym sensie przeciwieństwem Rechowicza, nie? Bo Krąpiec to był człowiek pełen rozmachu, powiedzmy, niezwykle inteligentny, i erudyta niesamowity po prostu. Ale on to wszystko traktował tak mniej więcej trochę, no bracie, wiesz, tam no tak za bardzo, znowu się nie przejmujcie tym wszystkim i tak dalej, nie? Tak, moim zdaniem organizacyjne sprawy, takie powiedzmy urządzenie tego uniwersytetu, także człowiek wiedział dokładnie o co chodzi, nie mógł liczyć na to, co rektor mówił, no to był wielgus, nie, jakby nie było. Nie? Ja oceniam go jako jednego z lepszych rektorów. Ja się nie wydaję w żadne inne oceny, powiedzmy, tylko to mnie interesuje. Nie? No a tam późniejsi rektorzy, no Boże, no nie wiem, to ja już wtedy tak mniej zwracałem na to uwagę i tak dalej. Nie? Ale może jednak powiedziałbym, że ci, których wymieniłem, to jednak na pewno w tym okresie, co ja byłem, no to ich bym wymieniał jednak tak z pewnym naciskiem.
Wszystkiego nie opowiemy, bo też nie będziemy tej przyjemności, a dla niektórych może nieprzyjemności, bo znajdą tam opowieści o sobie, zdradzać tego wszystkiego, ale tak czy owak Powroty minionego czasu, książka księdza profesora Zygmunta Zielińskiego, o której rozmawialiśmy dziś z autorem. Za tę rozmowę, księże profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.